Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pogotowie Rodzinne. Jest mi ogromnie miło przywitać wspaniałego gościa, panią Bolesławę Habdank-Wojewódzką, pedagog i artystę z powołania. Doświadczenie w pracy ponad 50-letnie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Córka Bartłomieja i Danuty Boba, niezłomnych, jedynych rodziców w powojennej Polsce, którzy walczyli o edukację domową swoich dzieci, za co władze komunistyczne chciały odebrać im prawa rodzicielskie. Państwo Bobowie nie ugięli się przed komunistycznym rządem. Prowadzili heroiczną walkę o duszę swoich pięciorga dzieci, broniąc wolności i przekazywania wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Po niezłomnej walce, 18 procesach sądowych, w których odwoływali się do konstytucyjnego prawa wolności wyznania i sumienia, które pozostawało w sprzeczności z ateistycznym wychowaniem szkolnym, licznych represji, prześladowań, wreszcie biedy, władze komunistyczne zgodziły się na edukację domową dzieci państwa Bobów ze względów światopoglądowych. W styczniu tego roku, w setną rocznicę urodzin, pani Danuta Boba została uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej. Witam cię, Sławko. Historia twojej rodziny jest niezwykła. Twoi rodzice angażowali się już w sprawy polskie w czasie II wojny światowej. Twoja mama była zaangażowana i działała w Polskim Komitecie Opiekuńczym. Nie bała się udzielać pomocy tym najbardziej potrzebującym, Żydom. Farbowała im włosy, wyrabiała dokumenty na fałszywe nazwisko, ratowała koleżanki Żydówki. Poglądy twojego taty, przedwojennego nauczyciela, wielkiego patrioty, dyplomaty, bardzo odważne, wolnościowe, uważał, że dobro kraju leży w edukacji dzieci, że to właśnie rodzice decydują o tym, jak ma wyglądać wychowanie ich dzieci. Powiedz, dlaczego twoi rodzice uznali za aż tak ważne, by zawalczyć o edukację domową swoich dzieci w tamtym trudnym czasie?
Dla rodziców było przede wszystkim najważniejsze to, żeby dzieci były wychowywane w tych trzech wielkich ideach ludzkości. Dobrze, prawdzie i pięknie. I żeby były wychowywane w moralności chrześcijańskiej i głęboko mogły w sposób jednoznaczny i być zarówno wyznawcami chrześcijaństwa, jak i mogli zawsze zachowywać postawę patriotyczną, ponieważ ojciec miał ogromną świadomość polityczną i wiedział, czym jest komunizm, do czego dąży, przede wszystkim do zniszczenia chrześcijaństwa. To był ten naczelny cel, który był zakłamywany celami gospodarczymi. Dlatego rodzice zdecydowali się, żeby nas nie narażać na kłamstwo lub spowodowane lękiem przed represjami w szkole publicznej i żeby nas nie narażać na indoktrynację komunistyczną, zdecydowali się podjąć trud wychowania i kształcenia dzieci w domu. Mama spełniała rolę codziennej nauczycielki, a tata spełniał niesłychanie ważną rolę nauczania takiego poglądowego. Czytał nam poza tym książki, literaturę piękną i pokazywał nam świat przyrody w sposób wyjątkowo piękny i interesujący dla małych dzieci, ale sądzę też, że i dla dorosłych.
Czy rodzice właśnie przekazywali wam tą drugą stronę barykady, jak wygląda ten komunistyczny światopogląd? Czy dorastaliście w świadomości tego otaczającego świata, tych antywartości?
Na pewno dla nas wychowywali w tych pozytywnych wartościach, ale żeby móc być wiernym pozytywnym wartościom, to oczywiście, że w domu myśmy uczestniczyli nieraz w bardzo gorących dyskusjach, które były prowadzone ze znajomymi naszych rodziców i wiedzieliśmy, o co chodzi w komunizmie. Mój ojciec miał ogromną wiedzę polityczną i to, co teraz dzieje się w świecie, zarówno związane z ideologią gender, jak i całymi przekształceniami społeczno-kulturowymi, to ojciec o tym mówił już w latach 50. Ja mogę to powiedzieć, ponieważ po mieszkaniach, które ojcy kilkakrotnie zmieniali, wiem, że pewne rzeczy mówił no, około 56 roku, bo do tego czasu myśmy mieszkali w Kozach, w Pałacu Czeczu, gdzie ojciec zorganizował szkołę rolniczą, po czym został oczywiście zwolniony z pracy za swój światopogląd, któremu był wierny, pełniąc obowiązki dyrektora szkoły.
Czy jego wyjazd do USA, kraju opartego wtedy na wartościach biblijnych, chrześcijańskich, mogły właśnie pociągnąć go w stronę takiej determinacji, wierności temu, co działo się później w Polsce po powrocie, że miał tak dużo siły właśnie determinacji, żeby dopiąć celu?
No niewątpliwie wyjazd do Stanów Zjednoczonych był bardzo ważnym okresem w życiu mojego ojca, gdzie zdobył ogromną wiedzę polityczną i świadomość polityczną. Taką świadomość, która mu nie pozwoliła nigdy ulegać tej informacji politycznej, która była na transparentach, ponieważ znał ją od właśnie tej strony ponadnarodowej polityki i celów tej ponadnarodowej polityki. Natomiast ojciec również dostał bardzo patriotyczne wychowanie, które niewątpliwie również wywarło wpływ na jego rozwój. Jako jedyny chłopiec wówczas, trzeba wiedzieć, że tata urodził się w 1899 roku, więc jeszcze w czasach zaborów. Jako jedyny chłopiec ze swojej wsi Polanki Wielkiej poszedł do gimnazjum, oczywiście do gimnazjum polskiego, które było w Białej, która leżała wtedy w zaborze austriackim. Poszedł do polskiego gimnazjum, ponieważ był bardzo dobrym uczniem, to kiedy cesarz Franciszek Józef przysłał jako nagrodę dla najlepszego ucznia gimnazjum propozycję umieszczenia go w najlepszej szkole w Wiedniu, na koszt oczywiście Franciszka Józefa. Rada pedagogiczna i dyrektor to stypendium przydzielili mojemu ojcu. I dyrektor wysłał go do Polanki, żeby pojechał powiedzieć ojcu, że za następnym tygodniu już ktoś ze szkoły go zawiezie do Wiednia, gdzie będzie mógł kontynuować swoją naukę w najlepszej wiedeńskiej szkole. Więc tata szczęśliwy już jako taki młodziutki chłopaczek wyobrażał sobie Wiedeń, no, swoją wspaniałą przyszłość. Przyjechał do ojca i mówi, mama ojca mojego już nie żyła, mówi ojcu, że zostało go taki wielki zaszczyt, go spotkał, że dostał stypendium Franciszka Józefa i już w przyszłym tygodniu ma jechać do Wiednia do szkoły. A na to ojciec mojego taty, czyli mój dziadek Mikołaj, krzyknął, że co ty sobie wyobrażasz, ty jesteś Polakiem, ty masz skończyć polską szkołę, polskie gimnazjum. My nie potrzebujemy łaski od Franciszka Józefa, od Habsburgów. Ty jesteś Polakiem. I natychmiast zawołał chłopaka, który natychmiast miał zaprzęgnąć koni i odwieźć z powrotem tatę do, na dworzec do Oświęcimia, a z Oświęcimia kupić mu bilet i natychmiast miał wrócić do Białej. Tato bardzo to przeżył dramatycznie, z płaczem, jak mi sam opowiadał, poszedł następnego dnia do dyrektora szkoły i powiedział, że ojciec powiedzieli, że nie potrzebuję łaski od Habsburgów, że jestem Polakiem i mam skończyć polską szkołę. I na to dyrektor, pamiętam zresztą nazwisko tego dyrektora, dyrektor Nycz, powiedział na to: oj Bartek, to widzę, że twój tata uczy nas patriotyzmu. No i tato rzeczywiście skończył liceum w Białej, z tym, że przerwało mu naukę pierwsza wojna światowa, ale nie stracił na czasie, ponieważ maturę zdał w ciągu jednego roku. Kiedy wrócił do szkoły, to rok przygotowywał się do matury i zdał maturę i poszedł na studia. A więc rzeczywiście zarówno wychowanie domowe, takie poczucia narodowego, dumy z historii, dumy z dziejów polskich, tato od najwcześniejszego dzieciństwa, od swojego zarówno ojca, jak i dziadka słyszał opowieści z historii Polski, o naszych królach, o wspaniałych ich dziejach. Także rzeczywiście tutaj ten patriotyzm wyniósł z domu. No a ponieważ spotkał również na studiach, jak mi opowiadał, wspaniałych profesorów, wspaniałych filozofów, pomimo że studiował Akademię Rolniczą, to jednak to kształcenie w tamtych czasach dawało bardzo wszechstronną i wiedzę, i takie oddziaływanie wychowawcze również na studentów było bardzo pozytywne, bardzo ważne.
Wspaniała lekcja historii. Wracając do edukacji domowej, jak oceniasz te decyzje, tę walkę rodziców dzisiaj? Czy myślałaś, że wtedy coś cię omija, coś, w czym uczestniczą twoi rówieśnicy?
Więc ten pierwszy okres czasów stalinowskich i tych nieustannych nalotów UB na nasz dom, kiedy tatę zabierali, ja pamiętam, UB chciało wykręcać ojcu ręce do tyłu, ojciec mówi: ależ panowie, proszę panów, ja nie będę uciekał, ja sam pójdę. Nigdy nie był przestraszony, był zawsze odważny, ale też tutaj przyznaję, że imponujące dla mnie i rzeczywiście takie piękne, chrześcijańskie było to, że tato do tych młodych ludzi, którzy byli funkcjonariuszami UB wtedy, odzywał się z szacunkiem. Ja pamiętam, że kiedyś jak ubowcy demolowali nam mieszkanie, taty nie było wtedy w domu, wywalali książki i to naprawdę przepiękne woluminy, takie w półskórkach ze złoceniami na papierze czerpanym, drukowane książki. Tata wszedł, zobaczył stosy książek, zwrócił się do mamy: Danusia, ale ty panom nie zrobiłaś herbaty, a myśmy stali pod ścianą na rozkaz panów ze służb specjalnych. No więc mama odeszła od ściany, żeby zrobić herbatę. Żaden z panów ubowców nie zaprotestował. Mama zrobiła im herbatę, tata ich zaprosił do stołu, żeby siedli, dźwignął książkę, którą uszkodzili, złamali narożnik, taki był półskórek. Ja to doskonale pamiętam, jakbym oglądała to wiele razy, a raz w życiu to widziałam, ale to były wyjątkowo dramatyczne sytuacje. Dźwignął i zaczął mówić do tych młodych ludzi, że książki trzeba szanować, że to są dzieła sztuki, a potem zaczął mi mówić o ich, jak ich matki wychowywały i pamiętam, że coś mi mówił o Matce Bożej i wtedy jeden z tych chłopaków naprawdę rozszlochał się, ale rozszlochał się takim skowytem i wybiegł i wtedy wszyscy ci ubowcy, ich było kilku, tu nie pamiętam ilu, wstali i wyszli. Innym razem, kiedy tatę zabierali, myśmy płakali, jak tata wychodził. Tata obrócił się do nas i mówi do nas, dzieci, nie płaczcie. Jeżeli Bóg zechce, to mi włos z głowy nie spadnie. A jeśli nie, to taka jego wola. Rozłożył ręce, wyprostował się i spokojnym krokiem wyszedł z domu i po paru dniach wracał, oznajmiając, że go wypuścili. No więc takie sytuacje pamiętam z wczesnego dzieciństwa. Nigdy nie widziałam ojca przestraszonego. Nigdy nie widziałam ojca w sytuacji, w której na przykład chciałby uciekać, chciałby się gdzieś schować. To nie istniało. Tata walili w drzwi, tata otwierał, proszę bardzo, proszę wejść, ale też odzywał się z szacunkiem, bez lęku, bez żadnej, broń Boże, uniżoności, ale z szacunkiem i takim, powiem, chrześcijańskim stosunkiem do wroga.
Skąd czerpał tyle odwagi twój tato?
Ja myślę, że tato no, miał, był człowiekiem o czystym, ale to stuprocentowym temperamencie cholerycznym. Odwaga, konsekwencja, wielka wierność ideału. To było dla niego zawsze naczelnym w jego życiu, w jego postępowaniu. To oczywiście niekiedy w życiu rodzinnym było uciążliwe, bo jak się złościł, to było bardzo groźnie. Natomiast rzeczywiście jest prawdą, że ja nigdy nie poczułam cienia lęku przed wybuchem taty gniewu, więc jak tata się złościł, to ja byłam zawsze bardzo blisko tatusia i mówiłam, tatusiu kochany, nie gniewaj się. No i to był taki miód na wybuchy mojego ojca, wybuchy gniewu. Ale właśnie ten temperament dał mu ogromną siłę i rzeczywista wierność ideałom. On miał te ideały, on nimi żył. Ja na przykład nie przypominam sobie ani jednego najmniejszego, nie tylko kłamstwa, ale takiego niedomówienia, takiego celowego powiedzenia czegoś, że tak powiem, krajem piekła, krajem nieba. Nie, u ojca było wierność ideału i zawsze mówił, nigdy nie wolno iść na kompromis ze złem. I to było u mojego ojca taką naczelną dewizą w jego życiu.
I tego się trzymał, nie poszedł na kompromis z komunistyczną władzą, tylko nie ugiął się pomimo licznych represji. To prawdziwe bohaterstwo. Jak, Sławko, reagowali twoi najbliżsi na waszą decyzję? Sąsiedzi,
no więc dużo, dużo, dużo w rodzinie jednak bardzo krytykowali, obawiając się, że to ta wierność ideałom, taty wierność ideą i mamy może kosztować nas na przykład całkowitym brakiem wykształcenia. To rzeczywiście w rodzinie, szczególnie w rodzinie mamy, był taki lęk. Dziadziu, ojciec mojej mamy, bardzo szanował ojca i niekiedy słyszałam od niego, masz bardzo mądrego ojca. Masz bardzo szlachetnego ojca. To od mojego dziadka, którego zresztą bardzo kochałam również, to słyszałam takie zdania. Ale jednak duża część z rodziny i naszych krakowskich znajomych no, z powątpiewaniem patrzyła. Natomiast ci znajomi, którzy przyjeżdżali do KUS, do Czechowic, na przykład jak tata przyjaźnił się z księdzem Blachnickim, z księdzem Piwowarczykiem, oni byli przekonani o wielkiej wartości takiej postawy, takiej wierności ideałom i takiej walki pomimo ogromnego ryzyka, bo jak byliśmy malutcy, szczególnie w tych czasach stalinowskich, to rodzicom grożono, że nas wywiozą w głąb Rosji, no i nigdy o nas nie będą wiedzieć. I pamiętam, tata mówił, żebyśmy zawsze pamiętali, że mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, być wiernymi wyznawcami religii chrześcijańskiej i żebyśmy nigdy nie zwątpili. To były takie pełne ognia, że tak powiem, pouczenia, kiedy ojciec i mama na pewno też obawiali się, że ta walka może jednak być, okazać się, że mogą nas zabrać. To pamiętam, ale też tutaj też mam taki obrazek właśnie z KUS. To było, ja się w Kozach urodziłam, tam gdzie tata właśnie pracował. Przyszło UB zabrać, wtedy obowiązek szkolny obejmował moją siostrę i moich braci. I przyszli ich zabrać. I w tym momencie mój ojciec, naprawdę, który zawsze ubowców traktował z dużą kulturą, zapraszał, naprawdę, mówię, ryknął. Dzieciokrady, czyli stworzył jakiś swój neologizm. I po drugiej stronie drzwi wejściowych do pokoju była taka makata, na której był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i pod nią wisiała szabla, przepiękna szabla namasteńska. Tata podbiegł do ściany, wyrwał tą szablę z pochwy i naprawdę jak rycerz z szablą nad głową, z lewą ręką na plecach, ruszył do walki. I rzeczywiście ci ubowcy, którzy byli uzbrojeni w pepechy, ja dokładnie pamiętam, z takim okropnym wrzaskiem odwrócili się i po prostu uciekli i na przełaj przez gazon biegli do swojej placówki UB i co dziwne, nikt nie przyszedł potem po nas. Nikt. I tato poszedł na pocztę, wysłał telegram do Rady Ministrów, czy do Cyrankiewicza, tu nie jestem pewna do kogo, ale to jest w dokumentach rodzinnych, także to jest do sprawdzenia, że dokładnie pamiętam, dzieciokrady chcą zabrać mu dzieci i tam parę jeszcze słów było i rzeczywiście wkrótce, nie wiem, w ile dni później przyjechał przedstawiciel Rady Ministrów i zarządził, to był pierwszy egzamin dla mojej siostry z trzeciej klasy i dla moich braci z pierwszej klasy, oni zdali ten egzamin i wydawało się, że już sprawa jest załatwiona, że może będzie można, będą mogli zdawać co roku egzamin, ale tak nie było. Zaczęły się później znów procesy sądowe, no i tak jak mówiłaś, było 18 spraw sądowych z pozbawieniem praw rodzicielskich, nigdy wyrok nie został wykonany. Tata pisał odwołanie, bo to najpierw kolegium, potem sąd w Bielsku, potem odwołanie do Sądu Najwyższego, wracała sprawa i tak, także potem dopuszczono nas do egzaminów, moich braci do egzaminu z siódmej klasy, to już szkoła podstawowa była siedmioklasowa, moja siostra, która już wtedy miała 16 lat, została dopuszczona na polecenie chyba Cyrankiewicza, ale znaczy sędzia zarządził, sędzia Baranowski wydał polecenie przeprowadzenia egzaminów, no ale te ostateczne decyzje Sądu Bielskiego, bo to był sędzia z Sądu Bielskiego, bo jak napisał odwołanie do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy odsyłał sprawę do sądu lokalnego. No to wtedy moja siostra i moi bracia zdawali egzamin z 7 klasy, każdy gdzie indziej, a ja egzamin z 6 klasy. Ponieważ zdaliśmy te egzaminy, no to sprawa została umorzona. Wyrok pozbawienia praw rodzicielskich nie miał racji bytu. No i w rok później ja zdawałam egzamin z 7 klasy, a wtedy tylko 7 klas szkoły podstawowej było obowiązkowe, więc sprawa została załatwiona. Na edukację domową mojej najmłodszej siostry, o 18 lat młodszej ode mnie, to już rodzice mieli zgodę i już nie było żadnych sądów czy prób odbierania praw rodzicielskich. Bożenka zdawała co roku egzamin przed Państwową Komisją w szkole.
Piękna historia, która pokazuje, że nie możemy się dać złu, że nie możemy pójść na żaden kompromis ze złem. Przed programem rozmawiałyśmy, jak właśnie to porozumienie Państwo-Kościół podpisane w latach 50. przez Państwo i polskich biskupów wpłynęło na dzisiejszy rozwój komunizmu w Polsce. Jakie masz spostrzeżenia dzisiaj?
No niewątpliwie ojciec bardzo przyjaźnił się z kardynałem Sapiehą. Kardynał Sapieha był również taki bezkompromisowy i bardzo kardynalny w swoich poglądach. Natomiast później tato wielokrotnie próbował wpływać na nieugodowość z komunizmem, no ale no, tak się złożyło, że jak wszyscy znamy historię powojennej Polski, że jednak komunizm, programy nauczania, zafałszowanie historii, zafałszowanie zarówno tej starej historii, jak i nowej historii. Ja kiedyś ze zdziwieniem, już nie pamiętam czego dotyczyło, ale po latach przeczytałam jakieś coś w podręczniku z historii właśnie tego z mojego okresu, kiedy ja uczyłam się, no z zadziwieniem się, przecież tak historia nie wyglądała, prawda? Takie judzenie na królów tej historii było. No, zresztą później, jak już były w Polsce przewroty te 80. lat, to ja z moim mężem czytaliśmy w tak zwanej bibule, jakie były polecenia władz państwowych do pisania podręczników, że król miał być zawsze zły, chciwy i tchórzliwy. Królewny miały być zepsute, pyszne i nielitościwe. No i takie również miały być bajki dla dzieci, legendy miały być przerabiane. Na przykład ta legenda o smoku wawelskim to jest po prostu wykwit komunizmu, bo legenda o smoku wawelskim ma zupełnie inną treść. Król jest mądry, wspaniały, nie ma tam szewczyka dratewki, tylko jest Krakus, syn króla. Jest Gracchus, syn króla, jest królewna Wanda i jest stary, mądry szewc z Kuba. Zupełnie inne postacie występują w tej prawdziwej legendzie o smoku. Te legendy, które dziś krążą, legendy historyczne są właśnie, wiele z nich to jest wykwit komunizmu i przeróbki przepięknych legend opowiadających o historii Polski na potrzeby komunizmu. Żeby to kształtowanie zarówno w sferze myśli, jak i w sferze uczuć dziecka, a na uczuciach przecież buduje się moralność, na sercu, a nie na mózgu. Mózg jest egoistyczny. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nasze szukanie swojego ja, jak mówi się ja, to ręka kieruje się na serce, a nie na głowę, prawda? Tak to można by powiedzieć, że stuknij się w głowę, ten gest. A gest ja jest zawsze gestem na serce, a właśnie w naszym ja są te podwaliny naszej moralności. W naszym sercu mają być. I właśnie tu wychowanie w sferze uczuć, w sferze woli i w sferze myślenia, ale nie tylko tego intelektualnego, opartego o pamięć i przyswajanie sobie wiadomości, tylko właśnie opartego o mądrość, o dążenie do mądrości, jest nieodzownym warunkiem dobrego wychowania dziecka i kształtowania
Właśnie.
jego światopoglądu i postaw moralnych.
Jak edukacja domowa wpłynęła na Twoje dorosłe już życie? Jakie konkretne cechy charakteru wzmocniły według Ciebie edukowanie się w domu?
Na pewno zachowały nam każdemu z nas indywidualność. Każdy z nas miał szansę nie tylko uczyć się zgodnie z programem poszczególnych klas, ale rozwijać swoje zamiłowania i zainteresowania. Na przykład najstarsza siostra bardzo dużo czytała książek, również nam na głos, kiedy jeden z moich braci i ja malowaliśmy, drugi, bo dwaj bracia są bliźniakami, drugi brat w tym czasie majsterkował, a najstarsza siostra nam czytała książki głośno. I rzeczywiście ona miała, powiem, pasję uczenia się. Dla niej nauka była wielką radością. Ja z bratem, który jest artystą, malarzem, no, może mieliśmy mniej zamiłowania z takiego porządnego, że tak to nazwę, uczenia się, ale na pewno rozwinęli w nas zainteresowania rodzice, zamiłowanie do dobrego wykorzystania czasu. To było też takim naczelnym imperatywem w wychowaniu, żeby nie marnować czasu. Też zachwyt dla świata przyrody. Spacery z tatą to były opowieści o świecie przyrody i uczenie nas patrzenia i widzenia. Tata pokazywał nam na przykład liść z prawej i z lewej strony, awers i rewers. Zwracał nam uwagę, że z tej strony jest zupełnie inna z tej. Opowieści o roślinach, opowieści o owadach, opowieści o ptakach. Pamiętam, jak nam pokazał gniazdo skowronków, po tym jak zobaczył, gdzie śpiewa skowronek, że właśnie szereg takich cudownych obserwacji przyrody, które budowały, że tak powiem, wiedzę o przyrodzie i taki szacunek dla świata przyrody. I oczywiście zachwyt. No, zwracam uwagę nam na piękno nieba. Mama genialnie uczyła matematyki. Ja sobie nie wyobrażam lepszego nauczyciela matematyki niż moja mama. Każdy poziom kształcenia przez siostrę przygotowała do matury, sama mając maturę, bo w 1939 roku mama zdała maturę. Zresztą była prymusem szkolnym od pierwszej klasy szkoły podstawowej, zawsze była najlepszą uczennicą. Przy czym znów powiem, to, że rodzice nas uchronili od rywalizacji szkolnej, to też jest bardzo cenne. Nikt z nas nie bał się podejmowania trudu, działania, wtedy, kiedy wcale nie byliśmy pewni, czy to będzie z powodzeniem. To, jak badania, współczesne badania pedagogiczne dowodzą, to bycie prymusem szkolnym często na całe życie pozbawia energii czynu właśnie tych prymusów, którzy nie potrafią w sytuacji, kiedy nie mają pewności, że będą najlepsi, podjąć działania. Nie mam być najlepszym, no to po co? Więc to rzeczywiście, bo bardzo takie szerokie badania były zrobione w kilku krajach. Dlaczego ci najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i średnich nie osiągają wielkich sukcesów w dorosłym życiu. No i właśnie tutaj, tu jestem wdzięczna rodzicom, że uchronili nas przed rywalizacją i przed uczeniem się na ocenę, bo myśmy się uczyli dla siebie. No owszem, żeby zdać egzamin, to jasne też, prawda, no bo była taka konieczność, ale uczyliśmy się dla siebie, że inspirowali nasze zainteresowania. Wiele wierszy pamiętam, których ja się nigdy nie uczyłam na pamięć. Pamiętam je z deklamowania naszych rodziców. Przypuszczam, że przede wszystkim taty, bo mama przepięknie czytała, mama znakomicie zna cztery języki obce, łacinę, niemiecki, francuski i angielski. Mama nam czytała literaturę tą obcojęzyczną od razu po polsku. Brała książkę i od razu czytała po polsku. Mama przepięknie też czyta, ale tato czytał, że tak powiem, po aktorsku i z taką niesamowitą egzaltacją. Także trudno było nie zapamiętać na przykład wierszy, które on czytał nam. I tata uważał, że możemy słuchać nie tylko wierszy dla dzieci, tylko literaturę piękną. I ja na przykład pamiętam, że jak byłam malutką dziewczynką, tata czytał nam Angelego. Wprawdzie ja sobie wytworzyłam zupełnie inne obrazy niż kiedy później w 10 klasie liceum czytałam Angelego, to sobie pomyślałam, że ja zupełnie co innego zapamiętałam. Ale to wrażenie pozostało we mnie jako taki przepiękny utwór i myślę, że to ten szacunek i zachwyt dla literatury polskiej, dla języka też właśnie otrzymaliśmy w prezencie od rodziców, którzy nas obdarowali nie tylko bajkami dla dzieci i skądinąd ślicznymi wierszami Tuwima czy Brzechwy, ale właśnie od najwcześniejszego dzieciństwa literaturą piękną. Mama poszła do pracy, jak nie miałam 13 lat. Tata, ja gotowałam obiady, siostra się wtedy przygotowywała do matury. Tata mi czytał Platona, Towiańskiego, Trentowskiego. Przychodził, jak ja gotowałam, czytał mi na głos książki. I było to dla mnie wielką radością. Ile z tego zapamiętałam, nie wiem, ale za to egzamin z filozofii, który wydawał mi się, że był rozmową na temat filozofii, zdałam na 5. Więc myślę, że gdzieś ta jego wiedza i to przekonanie o tym, że dla dzieci trzeba karmić nie tylko bajkami, tylko rzeczywiście mądrymi myślami, które niekoniecznie musi dziecko rozumieć od razu, ale w dorosłym życiu to się przypomni i to będzie miało swoje znaczenie. Tak przypuszczam.
Pięknie. Piękna historia. Sama edukuję domowo i jestem właśnie bardzo ciekawa, jak twoi rodzice godzili to z piątką dzieci. Jak to praktycznie wyglądało?
No więc mama nam dawała podział godzin. Mama pilnowała, żebyśmy, no mama, ponieważ była prymusem, no to wiedziała, że 45 minut to jest lekcja, potem jest 5 minut albo 10 minut przerwy, potem kolejna lekcja i dużo jednak mieliśmy też samokształcenia, książki. Mama nas uczyła, jak sobie mamy powtarzać, przeczytamy jakąś część rozdziału, czy jakieś kilka kapitów i sobie opowiedzieć na głos to, co przeczytałam. Także tutaj ta instrukcja uczenia się od mamy płynęła znakomicie. To było rzeczywiście, no, nauczyła nas mama uczyć się i określony materiał sobie przyswoił. No i tak jak już powiedziałam, matematykę mama po prostu genialnie potrafiła wytłumaczyć. Najtrudniejsze zadania to były no, proste, łatwe, właśnie ze względu na to, że matematykęśmy poznali bardzo dobrze.
Sławko, pracowałyśmy razem w wolnej szkole waldorskiej. Zawsze podziwiałam cię za spokój, harmonię, ogromną pogodę ducha i znakomity kontakt z dziećmi. Co chciałabyś przekazać rodzicom, którzy dzisiaj zdecydowali się edukować domowo i nie tylko? Jakie masz rady dla rodziców?
No więc ja uważam, że żeby dobrze edukować dziecko, to trzeba też podjąć pracę nad samopoznaniem i pracą nad sobą. To, co wspomniałaś o pedagogice waldorskiej, to Rudolf Steiner przekazał nauczycielom właśnie tą nieustanną pracę nad sobą, poprzedzoną bardzo wnikliwym samopoznaniem. Jeśli człowiek pracuje nad sobą, wtedy ma zarówno więcej akceptacji błędów innych, które stara się z miłością pomóc poprawić, ale nie ma w sercu oburzenia, ponieważ znając siebie, zauważa, ile w ciągu dnia popełniamy błędów. Ile jest, że tak powiem, umknęły naszej kontroli, a ile mieliśmy ochotę popełnić błędów, ale ponieważ dzięki kształceniu samopoznania i samokontroli zdołaliśmy uniknąć. I więc przede wszystkim praca nad sobą, praca nad wykształceniem obowiązkowości u dzieci, czyli wiem, że teraz robię to, mieszczące się w czasie. Jednak to, że życie nasze przebiega w czasie i w przestrzeni, tu i teraz, ale za chwilę jest nowe teraz, żeby dziecko wzrastało w tym poczuciu odpowiedzialności za to, co teraz, ale w stosunku do swojej przyszłości, do tego, co potem. Więc to jest niewątpliwie praca nauczycieli, no i dobra organizacja. Ja uważam, że podjęcie się kształcenia swoich dzieci, czyli edukacji domowej, stawia ogromne, ale to naprawdę ogromne wymagania przed rodzicami. To jest gigantyczny wysiłek. Uważam również, że dobra szkoła, ale dobra szkoła jest dobrym miejscem edukacji dla dzieci. Ja poznałam kilka nurtów pedagogiki reformy i Freney, i Montessori, i edukację waldorską, i trochę tej demokratycznej. No, ja uznałam, że pedagogika waldorska opiera się o zasady chrześcijańskie. Nie jest konfesyjna, prawda? To nie jest pedagogika katolicka, czy protestancka, czy ewangelicka. Ona jest chrześcijańska, ale nie konfesyjna. Więc uważam, że zarówno program nauczania, który się bardzo opiera o fazę rozwoju dziecka, jest oparty też o to stwierdzenie, że ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy, zarówno pod względem rozwoju fizycznego, jak i cielesnego, jak i właśnie psychicznego, gdzie całe no, kulturowe nasze pochodzenie się jakby powtarza. Od narodzin do tego 21 roku życia. Więc tutaj jest to też bardzo cenię program nauczania szkoły waldorskiej, który uwzględnia właśnie te fazy rozwoju dziecka. Na przykład trzecia klasa to jest Stary Testament, jest stworzenie świata, gdzie jakby w narracji pięknych obrazów biblijnych dziecko dostaje odpowiedź na pytanie, które kiedyś w dorosłym życiu człowiek sobie stawia, skąd pochodzę, z nieba czy z ziemi, czy jestem tylko substancją materii, czy jest coś więcej we mnie, prawda? Steiner mówi o duszy i duchu. W duszy są siły myślenia, uczuć i woli, no a duch, czyli zindywidualizowany duch, czyli inaczej mówiąc językiem psychologicznym, jaźń człowieka, to powinno tworzyć jedną harmonijną całość. I pedagogika waldorska to proponuje, właśnie takie prowadzenie kształcenia i wychowania. Więc nikogo bym nie odciągała od podjęcia decyzji o edukacji domowej, ale każdej osobie, która myśli o takim przedsięwzięciu, to jednak staram się powiedzieć, że to jest ogromny, ale to naprawdę ogromny obowiązek i tutaj obowiązek leżący na obydwojgu rodzicach, zarówno matka, jak i ojciec wtedy powinni tego chcieć. To nie może być decyzja jednostronna. Mama chce, tata nie chce, albo tata chce, mama nie chce. To musi być moim zdaniem decyzja wspólna i współdziałanie. Tak jak u nas, lekcje mama z nami robiła, ale mnóstwo wiedzy. Tata nam czytał książki Konecznego, Sobieskiego z historii Polski. No, wspaniałe podręczniki historii i co nam zarówno pozwoliło zakorzenić się w kulturze naszej narodowej, kulturze chrześcijańskiej, jak i poznać przeciekawą historię Polski, wspaniałą historię, również i okres upadków, prawda? Więc tutaj myślę, że jest to wyzwanie bardzo trudne i że rodzice, którzy chcieliby podjąć takie wyzwanie, no to muszą wiedzieć, że to jest ogromnie, stawia przed nimi ogromne wymagania.
Historia twojej rodziny pokazuje, że jest o co zawalczyć i jest ogromną zachętą dla środowiska właśnie edukującego domowo, jak i dla rodziców. Sławko, bardzo, bardzo dziękuję ci za podzielenie się swoją historią, za tą wspaniałą lekcję odwagi, determinacji i patriotyzmu. Życzę ci wielu mądrości, odwagi i takiej właśnie postawy, jaką mieli twoi rodzice. Bardzo dziękuję i wielkie ukłony. Cześć i chwała bohaterom.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.